Misje zagraniczne polskich redemptorystów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Witam Państwa bardzo serdecznie, ojciec Wacław Zyskowski. Naszymi gośćmi w pierwszej części, czyli w części telewizyjnej, byli ojciec Antoni Niemiec, ojciec Dariusz Paszyński i łączyliśmy się za pośrednictwem internetu z ojcem Pawłem Jurkowskim i z ojcem Markiem Marszałkiem, czyli Rosja, Afryka, ojciec Antoni z Brazylii, ojciec Dariusz jako przewodniczący Sekretariatu Misji Zagranicznych Prowincji Warszawskiej, redemptorystów. Natomiast naszą drugą część, czyli część radiową, rozpoczynamy goszcząc w studiu również ojca Dariusza i ojca Antoniego.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy. Też pozdrowienia dla całej ekipy tutaj w Radio Maryja i dla ojca Wacława, w sposób szczególny dla ojca Dariusza za tę obecność tutaj w studiu.
Natomiast naszymi gośćmi, którzy będą się z nami łączyli za pośrednictwem łącza telefonicznego, będą, jak wszystko dobrze pójdzie, ojciec Piotr Łacheta z Kazachstanu, ojciec Zenon Gieniec z Rosji, ojciec Andrzej Michoń z Albanii i ojciec Józef Smyksy z Boliwii, jak również ojciec Marcin Zubik z Argentyny i ojciec Mirosław Juruś z Brazylii. Przekrój całego redemptorystowskiego misyjnego świata, bo chcemy właśnie o tych misjach redemptorystów na świecie dziś rozmawiać, o misjach polskich redemptorystów. Przed nami niedziela misyjna, którą będziemy przeżywali pod hasłem Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy. W pierwszej części naszego programu rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ci nasi goście, misjonarze na misjach się znaleźli, co ich pociągnęło, za czym poszli, za kim poszli, tam właśnie nad krańce świata. Chcemy tę rozmowę kontynuować. Ojcze Dariuszu, prosimy bardzo o takie krótkie resume tego, o czym żeśmy rozmawiali jeszcze w telewizji.
To znaczy może zanim to resume, króciutko powiem o tym, że tak jak zaznaczyłeś, ojcze, przed nami niedziela misyjna, a ona, to jest Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna jednocześnie Tydzień Misyjny w Polsce, ma wiele takich różnych celów, które my staramy się właśnie dzisiaj w tej audycji realizować. Pierwszy cel na przykład to zachęcić do modlitwy o to, aby Królestwo Jezusa Chrystusa mogło się rozszerzać na całym świecie. Drugi, aby wierni mogli lepiej zapoznać się z potrzebami misyjnymi Kościoła. I właśnie o tym była pierwsza część telewizyjna naszego programu. Trzeci cel, aby rozbudzić ducha misyjnego, zapał misyjny, zarówno pośród duchowieństwa, jak i również pośród wszystkich ochrzczonych. Przecież na mocy Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by być misjonarzami. Czwarty cel, aby zapoznać się z papieskimi dziełami rozkrzewiania wiary, które to dzieło istnieje już od ponad 150 lat, a jej założycielką jest sługa Boża Paulina Jarico, która zostanie ogłoszona, błogosławioną chyba 22 maja 2022 roku. Kolejny cel niedzieli misyjnej i tygodnia misyjnego to też wesprzeć materialnie dzieło misyjne Kościoła. I ostatni, pewnie który wymienię, ale który zapewne nie jest ostatnim, to aby podziękować wszystkim, którzy się angażują w dzieło misyjne Kościoła, którzy modlą się za to dzieło misyjne, którzy wspierają, którzy sami udają się też na misję, bo są też takie osoby, by powiedzieć dziękujemy wam bardzo za towarzyszenie w naszej drodze misyjnej. I tak, żeby zakończyć to wprowadzenie do tej naszej audycji radiowej, chciałbym powiedzieć o tym, że my, redemptoryści polscy, zazwyczaj kojarzymy się z mediami toruńskimi i bardzo dobrze. Kojarzymy się też z misjami ludowymi i rekolekcjami, które prowadzimy. Oczywiście to też jest wielkie dzieło, które podejmujemy. Kojarzymy się też z parafiami, sanktuariami. Jest ich w Polsce 16 parafii, sanktuariów aż 9. Kojarzymy się też z rekolekcjami zamkniętymi, pewnie takie ośrodki rekolekcyjne jak Rowy, Kościelisko, Bukowina, czy Kraków, czy Toruń też są
wielu, Lubaszowa,
wielu naszym słuchaczom znane. Też prowadzimy działalność naukową, wielu naszych współbraci prowadzi działalność naukową na różnych uniwersytetach polskich, Warszawa, Toruń, Kraków, Lublin, Olsztyn, Rzym. Ale tak właśnie rozmawialiśmy z ojcem Antonim, tak się wydaje, że najmniej kojarzymy się z misjami zagranicznymi. A jesteśmy naprawdę bardzo mocno zaangażowani w misje zagraniczne, bo tak jak żeśmy powiedzieli w pierwszej części naszego programu telewizyjnej, na misjach zagranicznych, za granicą posługuje co trzeci polski redemptorysta. Co trzeci polski redemptorysta, a co szósty polski redemptorysta zaangażowany jest w misje w krajach stricte misyjnych. I co też bardzo ważne, co drugi polski redemptorysta, jeśli tak można powiedzieć statystycznie, ma lub miał doświadczenie posługi za granicą. Jesteśmy obecni na 4 kontynentach świata. Posługujemy w 19 krajach. Nasza obecność na przykład w Argentynie, w Brazylii jest bardzo liczna. Jesteśmy obecni także w Boliwii, w Burkina Faso, w Albanii, na Białorusi, w Rosji, w Kazachstanie, w Niemczech, w USA, we Włoszech. Też są nasi współbracia w Danii, w Czechach, w Austrii, w Kanadzie, w Szwajcarii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. A więc ten rys misyjny jest takim elementem charakterystycznym naszej prowincji i za to Bogu dziękujemy, bo to jest niesamowite bogactwo i tego doświadczamy, ilekroć się spotykamy na różnych zjazdach, na różnych spotkaniach i bardzo się cieszę, że my dzisiaj możemy o tych misjach porozmawiać, nie tylko na zasadzie wymiany tutaj między nami różnych myśli, ale że będziemy się łączyć bezpośrednio z tymi naszymi misjonarzami, którzy już zostali zapowiedzeni przez Ciebie, Ojcze Wacławie.
No właśnie, i tak sobie myślę, że możemy dwójce z nich oddać już głos. Połączeni z nami są ojciec Piotr Łacheta i ojciec Mirosław Juruś. Ojcowie drodzy, może po kolei najpierw ojciec Piotr, proszę o przywitanie się z naszymi słuchaczami. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze Piotrze.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy, wszystkich współbraci, a także tych, którzy mnie znają, może także szczególnie z mojej parafii rodzinnej, z Kocierzewa, z Podłowicza, także krewnych. Wiem, że wiele osób słucha Radia Maria. U mnie już jest późna pora, ale taka odpowiednia pora właśnie, 1:30 w nocy, żeby słuchać Radia Maria. Wiem, że wiele osób nawet i w nocy słucha, także to chyba nic dziwnego.
Czyli teraz po całym dniu pracy można w ciszy i w spokoju włączyć się w audycję. Do tej pracy oczywiście za chwileczkę dojdziemy. Pozdrówmy jeszcze ojca Mirosława. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie słuchacze Radia Maria. Pozdrawiam ojca Wacława, ojca Dariusza i ojca Antoniego. Cieszę się bardzo, że ojciec Antoni jest w studiu, mój rodak z Libuszy i razem pracujemy tutaj w Brazylii. Mimo że odległości są dosyć spore, bo ja w Salwadorze i w stolicy stanu Bahia i ojciec Antoni w Brazylii.
Pozdrawiam cię, Mirku. Już pojutrze będę w Brazylii też z powrotem. Za niedługo się spotkamy.
No, cieszę się z twojej obecności w radiu. bo gdy nie będę wiedział jakiejś odpowiedzi, to ty mnie wspomożesz.
Widzicie, drodzy słuchacze, rodzina, to jest właśnie rodzina redemptorystowska, to jest właśnie rodzina misjonarzy, którzy są w różnych częściach świata. Brazylia, Kazachstan, czy tutaj my siedzimy w Toruniu, a jednak możemy razem trwać, możemy razem rozmawiać. Ojcze Mirosławie, niech ojciec rozpocznie tę naszą rozmowę dzisiaj od tego podzielenia się świadectwem. Zadam to samo pytanie, które zadawałem naszym gościom w studio telewizyjnym. Dlaczego w ogóle misje?
Szkoda, że nie miałem sposobności słuchać czy oglądać programu wcześniejszego, bo tak jak Kazachstan czy Rosja odpoczywa, my jesteśmy w toku prac. Jest godzina 25. Będziemy po tym programie będę miał nowennę nieustającą i kazanie. I dzisiaj akurat chcę mówić o dokumencie, o liście papieża z okazji Dnia Misyjnego. Dlaczego misje? Nie wiem. Jakoś tak żyłem w tej klimacie misyjnym od mojego dzieciństwa. Lubiałem czytać misjonarza, werbistów. Lubiałem czytać też pismo tuchowskie koła misyjnego. Pani Niemcowa mi to podsyłała i robiła taką akcję powołaniową i misyjną. Pani Niemcowa, mama ojca Antoniego. I tak w tym duchu wzrastałem. Nasz wspólny sąsiad pracuje, jeszcze żyje tutaj. Ksiądz Tadeusz Pambis był misjonarzem, jest nadal misjonarzem Brazylii. To też jakiś wpływ na pewno na moje powołanie misyjne to wydarzenie, to zdarzenie miało. Myślę, że największy wpływ, że redemptoryści i że misja Bahia, myślę, że ojciec Antoni przez swój przykład życia i przez swoje takie oddanie misyjne.
Ojciec wyjechał na misję w wieku ilu lat?
Ja wyjechałem w wieku 33 lat, w wieku Chrystusowym. Ojciec Antoni wyjechał wcześniej jako kleryk i ja wtedy byłem w szkole podstawowej. Lektor, ministrant, lektor. To wszystko jakoś miało taki wpływ na to moje powołanie. I papież Jan Paweł II i mnóstwo spotkań, czy to w liceum, spotkań powołaniowych organizowanych przez księży, którzy pracowali w Gorlicach. Z redemptorystami miałem kontakt też przez misje święte. Ojciec Franczyk, ojciec Mikrut głosili u nas w Libuszy misję świętą. I to wszystko jakoś wpłynęło na to, że kiedy zdałem maturę, zaraz po ogłoszeniu wyników zdecydowałem się jechać do Tuchowa i poprosić o przyjęcie. I potem były rekolekcje powołaniowe, na których było przyjęcie do seminarium i zgłosiłem się do Zgromadzenia Redemptorystów. I potem tak wzrastałem w takim duchu misyjnym, koło misyjne, w Krakowie w seminarium, potem w Tuchowie w seminarium. Przed ukończeniem seminarium, przed święceniami kapłańskimi złożyłem prośbę o wyjazd do Brazylii, bo było zapotrzebowanie na dwóch misjonarzy. Wtedy jakoś się nie udało wyjechać, ale Pan Bóg ma swoje plany. Posłał mnie do duszpasterstwa ludzi morza, gdzie pracowałem 6 lat. Potem przez rok w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego ojca Franciszka Świątka. I w międzyczasie jeszcze w Gdyni napisałem drugi list z prośbą o posłanie mnie na misję do Brazylii. Akurat ojciec Antoni był wtedy prowincjalem Brazylii i poprosił o dwóch misjonarzy na kontrakt 6-letni. I ojciec prowincja ówczesny Klawka, Zdzisław Klawka, mówił, jak będziesz dalej kontynuował w tym właśnie takim tej ochocie wyjazdu do Brazylii, to na przyszłym roku cię wyślę. Więc napisałem trzeci raz prośbę o wyjazd do Brazylii i w 2004 roku zostałem posłany do Brazylii do pracy misyjnej.
I udało się.
I jestem tutaj.
Teraz w jakiej miejscowości, w jakim mieście ojciec jest?
chwili pracuję w Salwadorze. Pracuję jako wychowawca w seminarium i pracuję także jako proboszcz parafii Matki Bożej Gromnicznej.
Mm-hmm. Dobrze, ojcze Mirosławie, na chwileczkę dziękujemy. Teraz oddamy głos ojcu Piotrowi. Ojcze Piotrze, jak to było u ojca? Teraz łączymy się z Kazachstanem.
No myślę, że w moim przypadku to ta droga, żeby wyjechać na misję, to odbywała się tak stopniowo, znaczy jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia pewnie myślałem o tym, żeby kiedyś pojechać na misje zagraniczne. Nie było to jeszcze nijak określone, a myślę, że ważnym momentem, może nie momentem, a taką właśnie drogą do tego, żeby wybrać się na wschód w przyszłości, było to, że w seminarium w Tuchowie należałem do zespołu misyjnego Wschód i podczas wakacji, czy też w innych okresach tam zimowych, czy organizowaliśmy wyjazdy na Białoruś, na Ukrainę. Ja przeważnie na Białoruś jeździłem. Mhm. No i też był jakiś kontakt z tymi misjonarzami, którzy byli na wschodzie, między innymi z ojcem Dariuszem Paszyńskim, który teraz jest w studiu, a przecież ponad 20 lat spędził na misjach w Rosji, później w Kazachstanie. I no, przynależność do tej grupy Zespół Misyjny Wschód, w której już była taka praktyka właśnie częściowo misyjna, żeby trochę wystawić nogę za tą wschodnią granicę naszą, była już takim momentem, żebyśmy się powoli do tego wschodu trochę tak przyzwyczaili, może zechcieli chwycić właśnie takiego bakcyla misyjnego już w praktyce. I później po święceniach byłem 2 lata w Tuchowie, w duszpasterstwie wikarym, i po 2 latach nadarzyła się taka okazja właśnie, że potrzeba było nowych sił na wschodzie. I w 2008 roku przyjechałem do Kazachstanu. Także wtedy miałem 29 lat. Już teraz minęło 13 lat, odkąd jestem na misjach. Byłem w Kazachstanie 3 lata, później 8 lat w Rosji. I teraz 2 lata temu wróciłem do Kazachstanu.
W jakiej miejscowości ojciec jest?
Ja jestem w Pietropawłowsku na północy Kazachstanu. To jest jedyna nasza placówka w Kazachstanie. Do tej pory nie mieliśmy innej. Znaczy mieliśmy chwilowo, gdzie ojciec Kotliński rozpoczynał jeszcze na drugiej swojej placówce w Uralsku, to na zachodzie Kazachstanu, ale to była niedługa taka placówka, tylko przez kilka lat. Także to już padło to nazwisko, to właśnie jestem w tej miejscowości Pietropawłowsk, takie wojewódzkie miasto północno-kazachstańskiego województwa, gdzie właśnie tą placówkę rozpoczynał tę pracę, zakładał tą parafię ojciec Zbigniew Kotliński, taki wieloletni misjonarz na początku w Argentynie, później w Boliwii. Po 22 latach, zdaje się, wrócił do Europy, do Polski na krótko i przez Białoruś trafił do Kazachstanu i od 1993 roku właśnie tutaj redemptoryści rozpoczęli pracę w tej miejscowości.
Drodzy ojcowie, bo jakby to powiedzieć, kolejka naszych gości jest jeszcze długa, więc zadajmy takie pytanie, może też, no niestety będziemy się też musieli rozłączyć w pewnym momencie. Dwie rzeczywistości. Ta, która jest dla was osobiście najtrudniejsza w pracy misyjnej, z którą się gdzieś zmagacie osobiście, i ta, która jest najpiękniejsza, która daje największej, tak możemy czysto po ludzku powiedzieć, satysfakcji. Może ojciec Piotr, jak już jest przy głosie.
No myślę, że najtrudniejsza tutaj w pracy na wschodzie jest chyba to, że nie wiem, czy ci, którzy tu pracują, czy ojciec Dariusz podziela to zdanie z swojego doświadczenia, ale trudne jest to, że jesteśmy tutaj jako katolicy bardzo nieliczni i te nasze placówki są liczbowo takie jak nasze parafie ograniczone, to jest są parafianie tam, których liczba tam powiedzmy osiąga te 100 czy 200 osób, już w niezłej sytuacji. I ta sytuacja jest trudna właśnie z powodu z tego, że tak mało osób chodzi do kościoła. I myślę, że to społeczeństwo jest po prostu zaświadczone po tych latach tutaj socjalistycznych, także generalnie chyba inne wyznania też mają ten problem, że jest właśnie ta nasza liczebność taka słaba. W związku z tym listem papieskim na tę niedzielę misyjną właśnie tam wybrzmiewają te słowa, że nie możemy nie głosić tego, co otrzymaliśmy, że nie możemy nie głosić naszej wiary, nie dzielić się wiarą. Taki jest temat, takie główne motto tego listu. I to chyba właśnie ta taka niemoc ludzi, którzy w czasach tutaj komunistycznych żyli w ukryciu, może jakaś wiara z nich była, ale nie przekazali swojej wiary swoim dzieciom, wnukom. Gdzieś ta wiara, bo Kazachstan jest takim państwem, w którym katolicy to przede wszystkim potomkowie zesłańców. Mm-hmm. Ci, którzy byli zesłani, to pewnie tą wiarę jakoś tam jeszcze w ukryciu wyznawali. Natomiast następne pokolenia już tej wiary, można powiedzieć, nie otrzymały. Niektórzy ją gdzieś tam, powiedzmy, odzyskali, niektórzy do niej doszli, niektórzy ją rzeczywiście otrzymali, ale właśnie ta nasza dzisiejsza rzeczywistość tak wygląda, że te pokolenia dzisiaj ludzi dorosłych, ludzi młodych też wiary nie otrzymały, nie usłyszały o wierze. I dlatego też dzisiaj właśnie mamy do czynienia już nie tylko z takimi ludźmi, którzy przychodzą do kościoła dlatego, że są z rodziny tam polskiej czy niemieckiej, no, generalnie katolickiej, ale większość tych nowych ludzi, którzy się pojawiają w kościele, to są osoby, które no jakoś tam same znalazły tą drogę do wiary. I w związku z tym też jest druga część tej odpowiedzi na pytanie, że cieszy, myślę, każdego misjonarza to, że nowy człowiek się pojawił, że zaczął przychodzić, zaczął wierzyć, uczyć się modlić. Mamy taką w tym roku nawet dosyć dużą radość, że w naszej parafii obecnie gdzieś około 15 osób przygotowuje się do sakramentów, do chrztu czy do spowiedzi. Około też 15 chrztów świętych dzieci mieliśmy w tym roku. Także statystyki nie wyglądają tak źle. Można się z nich cieszyć, ale za tymi liczbami właśnie stoi konkretny człowiek. I mm-hmm. myślę, że to jest właśnie taka specyfika tego wschodu naszego, że nie jakieś duże liczby świadczą o sile tego kościoła, ale właśnie takie pojedyncze nawrócenia i konkretne osoby, które stoją za tym.
Mm-hmm. Teraz połączymy się z Salwadorem, z Brazylią, z ojcem Mirosławem. Ojcze Mirosławie, to samo pytanie. Co najtrudniejszego, z czym się ojciec najtrudniejszym boryka, a co daje tę siłę, co daje te piękne wydarzenia, które podtrzymują w tej pracy?
Halo. Nie, łatwo odpowiedzieć na to pytanie, co jest najtrudniejsze, co jest najłatwiejsze, bo trzeba się mierzyć na misjach, nie tylko na misjach, w Polsce też, z wieloma trudnościami. Tutaj na przykład język, kultura, religijność, czasem zobojętnienie. Ale jak się czuje obecność Pana Boga, to praktycznie wszystko staje się łatwe. Pan Bóg stawia wyzwania, ale też pomaga. I w moim życiu misyjnym miałem stawianych wiele wyzwań. Byłem posyłany do różnych prac, zajęć w różnych miejscach i teraz jestem takim wyzwaniem wielkim dla mnie jest być wychowawcą seminarium. Po iluś tam latach pracy kapłańskiej zostałem wychowawcą seminarium postulantów, filozofów i jednocześnie praca na parafii. Najczęściej właśnie pracowałem na parafiach w różnych miejscach, więc to są różne wyzwania, które Pan Bóg nam stawia, ale też i pomaga, by je jakoś wypełnić, zrealizować. I to, co jest najtrudniejsze, może się stać też czymś najłatwiejszym i najradośniejszym w naszym życiu, jeśli się czuje obecność Pana Boga tak, tak blisko, bo On jest rzeczywiście blisko nas. Czuję tą obecność Pana Boga i ta obecność Pana Boga mnie umacnia do tego, żeby być odważnym w wypełnianiu różnych zadań, które On stawia przede mną. Czy to teraz właśnie jako wychowawca, czy proboszcz parafii, czy wcześniej też jako przełożony w sanktuarium, przełożony współbraci, gdzie kilku było chorych, czy już w podeszłych latach trzeba się było opiekować tymi współbraci. Tak jak 4 ostatnie lata miałem starszych współbraci do obsługi, teraz mam najmłodszych.
Teraz najmłodszych, właśnie.
No i ciekawe to jest. Tak jak w Polsce na przykład odwiedzałem marynarzy na statkach, tak w Bomże Zuzdala to jeździłem po ponad 100 wioskach, by szukać ludzi, by odprawiać dla nich msze, spowiadać, odwiedzać chorych. I te różne miejsca mobilizują do tego, żeby jakoś się kulturować, przybliżać do ludzi i to daje wielką radość, że się jest wśród tych ludzi, że się człowiek czuje potrzebnym, mimo że czasem trudne to jest, że spotyka się obojętność wielu ludzi, ale przeważa jednak ta radość, że jest się tutaj na misjach, jest się tutaj w Brazylii i służy ludziom tym, co się ma.
Mm-hmm. Ojcze Mirosławie, dziękujemy bardzo. Na zakończenie naszego połączenia, bo jeszcze, tak jak mówiłem, inni czekają. Pozdrowienia.
Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Chciałbym w szczególny sposób pozdrowić słuchaczy z Libuszy. Myślę, że ze względu na ojca Antoniego, że on tam pewnie ogłosił trochę w Libuszy, że będzie w Radiu Maryja. Ja nie ogłaszam nawet do rodziców. Nie wysłałem wiadomości, że będę w Radiu Maryja. Być może słuchają. Pozdrawiam serdecznie moich rodziców, moich braci, bratowe, bratanków, bratanice i ich, i całą moją rodzinę i wszystkich mieszkańców Libuszy.
Tak. Na pewno mamy dużo ludzi w Libuszy, którzy rzeczywiście Radia Maryja słuchają i telewizji Trwam też oglądają. Nie z tego względu, że ja tam zaprosiłem konkretnie kogoś, bo w zasadzie oprócz tego, że moja mama i rodzina wiedzieli, że będę tutaj, to tam specjalnie nie rozgłaszałem. Ale mamy dużo ludzi.
Właśnie na pewno stałych słuchaczy bardzo jest dużo. Ojcze Mirosławie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i życzymy siły i Ducha Świętego w głoszeniu Ewangelii, no i też na tej najbliższej nowennie, która za chwilę.
Tak, Bóg zapłać, szczęść Boże,
Bóg zapłać. To samo pytanie kierujemy do ojca Piotra. Już tak właśnie też w podsumowaniu. Pozdrowienia, ojcze.
No, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Kiedyś też byłem bardzo aktywnym słuchaczem w swoim czasie w młodości. I szczególnie pozdrawiam moich rodziców tam w domu rodzinnym, moich braci, bratowe, którzy mnie słuchają, może tych, którzy mnie słuchają też gdzieś tam. I parafian z parafii Kocierzew i z tych, których spotkałem jeszcze w mojej pracy, czy w parafii w Tuchowie, czy w innych miejscowościach. Także serdecznie pozdrawiam także tych, którzy za nas modlą, bo wiemy od ojca Dariusza z sekretariatu misyjnego, że mamy też takich szczególnych naszych opiekunów, patronów, którzy za nas się modlą. Dziękuję także wszystkim, którzy pomagają finansowo naszym misjom, naszym placówkom tutaj na wschodzie. I życzę wszystkim, żeby ta niedziela misyjna, która jest przed nami i ten tydzień misyjny i w ogóle to, że mówimy o misjach, właśnie ożywiało takie nasze podejście, nasze spojrzenie właśnie na tą rzeczywistość, że każdy też w jakiś sposób może być takim misjonarzem I także i dzisiaj w Polsce też na pewno trzeba mieć odwagę dzielić się wiarą, żeby być takim właśnie misjonarzem wokół w swoim środowisku, bo myślę, że dzisiaj też tego szczególnie potrzeba, takiego osobistego świadectwa, żeby się nie bać dzielić się swoją wiarą.
Dziękujemy bardzo serdecznie, ojcze Piotrze. Życzymy dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy i nabierania sił do pracy jutrzejszej. No już w zasadzie dzisiejszej, z mojej perspektywy. Wszystkiego dobrego życzymy, szczęść Boże. No właśnie, a my łączymy się z naszym kolejnym współbratem. Był Kazachstan, była Brazylia, a teraz zostajemy w Europie. Na naszej antenie jest ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta, misjonarz Albanii. Szczęść Boże, ojcze Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie i ciebie, ojcze Wacławie, szczególnie.
Drogi ojcze, zadam to samo pytanie, które wszystkim naszym gościom dzisiaj. Skąd ten zapał misyjny? Bo ojciec jest tą postacią, która nie tylko w jednym kraju misyjnym posługiwała, ale już kilka krajów objechała.
No, jako kleryk byłem na Białorusi. Mój pierwszy dekret w ogóle to był na Białoruś, do Grodna. Natomiast wtedy właśnie władze nie przyjęły mnie, nie wydały mi pozwolenia na pracę. Później po rocznym pobycie w Głogowie zostałem posłany do Kazachstanu. Następnie wróciłem do Gliwic. To był też piękny czas pobytu właśnie w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwicach. I teraz od 7 lat jestem tutaj w Albanii. Natomiast skąd wzięło się to powołanie? Myślę, że też z domu rodzinnego gdzieś, bo pamiętam dziadziu, babcię, którzy zawsze się modlili i przekazali mi tą wiarę. Także moi rodzice i myślę, że wzrastałem w takiej atmosferze pełnej wiary, pełnej szacunku też do Pana Boga, ale też na pewno duże znaczenie w tym moim powołaniu misyjnym miał ksiądz Jan Czuba, mój rodak z mojej rodzinnej parafii. Ja urodziłem się w Słotowej, to jest mała wioska w województwie tarnowskim i właśnie z tej parafii pochodził ksiądz Jan Czuba, który przez kilka lat pracował w Afryce i tam też został zastrzelony podczas wojny domowej. I myślę, że też to dla mnie gdzieś było takim wydarzeniem, które jakoś tam na pewno zaowocowało w tym moim powołaniu misyjnym.
Zadawaliśmy też pytanie naszym gościom, bo ojciec teraz, w ogóle zacznijmy tak, ojciec teraz posługuje w jakiej miejscowości?
Ja teraz pracuję w Albanii, to jest miejscowość Kamza na obrzeżach stolicy Tirany, więc powiedzmy blisko stolicy albańskiej.
I właśnie to pytanie, które zadawaliśmy wszystkim naszym gościom, to znaczy z czym ojciec tam w Albanii? No, nam się Albania teraz Polakom w większości będzie kojarzyła jednak z krajem turystycznym. Piękne morze, piękne góry, piękne tereny, kurorty, niesamowite kurorty wypoczynkowe. No więc w ogóle po co tam jest potrzebny misjonarz? Po co w Albanii jest potrzebny misjonarz?
No na pewno bardzo często chyba kraje misyjne to są kraje bardzo dużych kontrastów, gdzie mieszkają bardzo bogaci ludzie, ale to nie znaczy, że często nie ma tam również ludzi bardzo ubogich, bardzo biednych. Również dla wielu Polaków Albania to jest właśnie kraj przepiękny, bardzo gościnny, bardzo otwarty, natomiast bardzo często wystarczy wyjechać kilka kilometrów poza główne miejscowości wypoczynkowe, turystyczne, oddalić się gdzieś od głównych dróg, aby dojechać do ludzi, którzy no, żyją w dosyć dużym ubóstwie i w dużej biedzie. Albania to jest mały kraj, bo liczy zaledwie 3 miliony mieszkańców. I większość w tym kraju to są muzułmanie, bo jakieś 70% populacji to są właśnie muzułmanie, 20% to prawosławni, tylko 10% to katolicy. I my właśnie posługujemy głównie wśród ludzi właśnie wyznania katolickiego. Natomiast gdy byłem na wcześniejszej parafii pod wezwaniem Jana Pawła II, gdy też prowadziłem takie duże centrum charytatywne, gdzie przychodziły dzieci do takiego oratorium. Później prowadziliśmy różnego rodzaju kursy dla dzieci, dla młodzieży, kursy gry na gitarze, nauki na pianinie, czy też jakieś inne. Rozwijaliśmy w nich zdolności. To większość właśnie z tych osób to była wyznania muzułmańskiego czy prawosławnego. Więc jest to na pewno kraj bardzo dużych kontrastów, gdzie też ludzie doświadczyli w swojej historii bardzo wielu tragicznych momentów i historii, bo trzeba powiedzieć, że Albania, chociaż tutaj najprawdopodobniej już był święty Paweł z Ewangelią, to jednak przez prawie 500 lat była pod panowaniem tureckim, gdzie właśnie Turcy zapanowali na tym terenie. Nie można było wyznawać w sposób swobodny wiary chrześcijańskiej. Następnie przyszedł bardzo ostry czas komunizmu i dyktatora Endera Hodży, który pozamykał wszystkie kościoły, cerkwie, później meczety i w 1967 roku jako pierwszy na świecie ogłosił jako Albanię kraj ateistyczny. A jednak mimo to nie udało się w ludziach zabić tego pragnienia spotkania z Panem Bogiem, pragnienia wiary. I chociaż dzisiaj bardzo wielu ludzi bardzo różnie przeżywa tą swoją wiarę, to jednak bardzo wielu jest poszukujących i szuka właśnie Pana Boga też.
Dwie rzeczywistości. Te, które dają ojcu najwięcej, sprawiają najwięcej trudności w posłudze w Albanii, ale też te, które dają najwięcej radości, najwięcej satysfakcji i tego poczucia rzeczywiście bycia misjonarzem.
Może zacznę od tego, co jest najpiękniejsze. Ja myślę sobie tak, że często będąc małym chłopcem, czy nawet będąc w seminarium, jakoś tam wyobrażałem swoje życie, swoje powołanie, w jaki sposób mogę realizować. Natomiast myślę, najpiękniejszą rzeczą jest to, że Pan Bóg codziennie przygotowuje dla nas jakieś tam nowe wyzwania i ta nasza praca to jest taką jedną wielką przygodą z Panem Bogiem, który bardzo często nas zaskakuje w niesamowity sposób. I chyba to, co jest najpiękniejsze, że czasem te rzeczy, które wydają się jakieś trudne, nieprzewidywalne, czy na początku mogą nas boleć, później okazuje się, że Pan Bóg jednak robi wielkie rzeczy i pokazuje też swoją moc, swoją siłę. To jest chyba najpiękniejsze właśnie w takiej pracy misyjnej, że właśnie poza tymi trudnościami codziennymi jednak Pan Bóg też daje wiele, wiele piękna, wiele radości. Natomiast z takich trudnych rzeczy myślę, że to jest kultura. Jednak gdy ktoś przyjeżdża na kilka dni do Albanii, wydaje się to piękny kraj, bardzo gościnni, otwarci ludzie. Jednak gdy pomieszka się tutaj dłuższy czas, pobędzie z tymi ludźmi, to jednak trzeba się w jakiś sposób przestawić z naszej, nie wiem, polskiej mentalności, religijności właśnie, aby próbować ich zrozumieć, zaakceptować i przede wszystkim w tej kulturze, w której żyją, pracują, modlą się, też pomóc im odkryć Pana Boga. Czasem trzeba zapomnieć o swoich przyzwyczajeniach, o swoich jakichś utartych schematach, aby być otwartym też na działanie Ducha Świętego czasem w jakichś takich niecodziennych sytuacjach, które w pracy duszpasterskiej nas spotykają.
Ojcze Andrzeju, bardzo, bardzo dziękujemy. Pozdrowienia jeszcze na koniec. Jeżeli będzie też taka możliwość, to połączymy się jeszcze raz, natomiast musimy też zrobić miejsce dla innych.
No więc szczególne pozdrowienia dla mojej mamy, dla mojego brata, rodziny, też dla mojej wioski, dla mojej parafii rodzinnej, Słotowej, dla tych wszystkich, którzy mnie słuchają, też wspierają swoją modlitwą. Dla tych wszystkich, którzy też odwiedzili już tutaj Albanię, aby pamiętali nie tylko może pięknych wakacjach, ale też wspierali właśnie mnie, jak też moją parafię, moich podopiecznych tutaj w parafii, właśnie swoją modlitwą. I właśnie szczególne pozdrowienie dla tych wszystkich, którzy modlą się w naszej intencji, wspierają nas.
No właśnie, ojcze, ja dotknąłem cię z tego wątku, który pragnę też jeszcze delikatnie poruszyć, bo ja miałem okazję odwiedzić ojca i pomóc gdzieś tam na tyle, na ile potrafiłem w tej posłudze misyjnej. I ojciec też zajmuje się między innymi taką rzeczą, jak jeździ właśnie do tych ośrodków turystycznych odprawiać mszę dla Polaków.
Tak, właśnie bardzo wielu Polaków tutaj przyjeżdża. W tym roku akurat nie mieliśmy możliwości odprawienia tej mszy świętej, bo tylko sam tutaj byłem księdzem z Polski. Natomiast jest to też niesamowita radość dla nas, że właśnie przyjeżdżają rodacy, Polacy, którzy pomimo czasem dużego wysiłku znajdują kościół, często pokonują kilkadziesiąt nawet kilometrów, aby właśnie uczestniczyć we mszy świętej. Często, tak jak już mówiłem, tutaj ta wiara chrześcijańska, katolicka w Albanii może nie jest zbyt mocna i bardzo często katolicy tutaj też zwalniają się z obowiązku niedzielnej mszy świętej, a bo to gorąco, bo ktoś pracuje, bo ma jakieś inne zajęcia. I gdy właśnie ja moim parafianom mówiłem, że jadę do miejsca wypoczynkowego, aby odprawić mszę w języku polskim, ci bardzo się dziwili, ale jak to? Ktoś przyjeżdża na wakacje i szuka kościoła, jeszcze chce iść na mszę świętą. Na początku im wydawało się to bardzo dziwne, natomiast dopiero później, gdy głębiej się na tym zastanowili, tutaj się Albańczycy też zaczynają rozumieć, że rzeczywiście dla kogoś ta msza święta jest bardzo ważna. I czasem naprawdę tak niewiele trzeba właśnie. Często to powtarzałem na tych mszach świętych polskich, że ktoś, kto zadaje sobie ten trud, uczestniczy, to jest już wielkie, wielkie działanie misyjne, bo jest świadkiem, że rzeczywiście msza święta, Eucharystia dla mnie jest czymś bardzo ważnym. I szczególnie tych, którzy, z którymi może się kiedyś spotkałem też tutaj na mszy świętej w Albanii, na przykład przekazuję serdeczne pozdrowienie i zapraszam następnego lata tutaj właśnie do Albanii i ojcze ciebie, ojcze Wacławie również.
Dziękuję bardzo. Ojcze, na zakończenie może pozdrowienia po albańsku, bo to taki dosyć egzotyczny dla nas język.
Perdita cię de gjojneve undua do te patrzendes. Edę do tej abdekimi nemertaty, do te bili, do te szpirty trzęt. Amen. Czyli pozdrowiłem, ale też udzieliłem błogosławieństwa.
Bóg zapłać, dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego. Niech Pan Jezus błogosławi i obdarza dalej siłą w posłudze misyjnej.
A Bóg zapłać, jest Panem Bogiem.
A my z Albanii, z Europy wylatujemy i lecimy w drugą stronę naszego świata, naszego globu. Teraz przenosimy się znów na kontynent południowoamerykański, mianowicie do Boliwii. Na naszej antenie witamy ojca Józefa Smyksego, misjonarza z Boliwii.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, którzy w tej chwili słuchają Radia Maria. Również pozdrawiam ojców, którzy w tej chwili są w studiu. I rzeczywiście słucham z ogromnym zainteresowaniem tych wszystkich doświadczeń naszych współbraci w różnych częściach świata i pozdrowienia również dla nich.
Ojcze Józefie, jak to się stało, że ojciec znalazł się tam na kontynencie Ameryki Południowej?
No, ja przyjechałem tutaj w 1990 roku. Było to chyba 24 stycznia. Także upływa już mniej więcej 31 lat, jak jestem w Boliwii.
Pragnienie serca? Decyzja przełożonych?
To znaczy, to była taka decyzja, można powiedzieć, złożona, bo kiedy już kończyły się studia w Tuchowie, prowincjał miał z nami rozmówki i chciał zorientować się, gdzie moglibyśmy pracować, więc jakoś tam widziałem siebie zawsze na misjach, najpierw na misjach krajowych, a potem już pod koniec rozmowy powiedziałem, no gdyby była potrzeba, to też bardzo chętnie, jeśli ojciec uważa, że będę mógł coś pomóc na misjach zagranicznych, to bardzo chętnie bym pojechał. I wtedy przyszło zapytanie z prowincjalatu, już po diakonacie, czy pojechałbym do Boliwii. I tą propozycję oczywiście przyjąłem bardzo chętnie.
Ojcze Józefie, ja mam z ojcem wspomnienia, teraz to znowu sobie pozwolę na prywatę, gdyż ojciec, kiedy przyjechał do Polski, był dla nas też wykładowcą między innymi misjologii, czyli nauki, która zajmuje się właśnie misjami. I tam z tych wykładów, które były skądinąd ciekawe, natomiast zapamiętałem jedno bardzo zdanie, które mnie bardzo poruszyło i chciałbym, żeby właśnie do tego się ojciec odniósł. A mianowicie powiedział ojciec wtedy, że misjonarz, który jedzie na misję, musi mieć świadomość tego, że wcale Boga nie zawozi tym ludziom, ale że ten Pan Bóg już tam jest. I to jest niezwykła sytuacja, bo rzeczywiście świadomość tego, że Pan Bóg jest już w miejscu, w którym, do którego my jedziemy. Świadomość tego, że Pan Bóg, to nie my jesteśmy tymi, który ten świat zbawia. To też nam próbował ojciec nieustannie powtarzać na wykładach, które właśnie miały miejsce z misjologii. Próbujemy się znów połączyć z ojcem Józefem. Już chyba jest, nie ma niestety, zerwało nam połączenie. Więc to pytanie zadam naszym gościom, który jest już ojciec. Halo, ojcze?
Deja tu nombre y un mensaje.
Nie ma ojca, niestety, coś nam się tutaj rozłączyło, taka jest technika. Pytanie do gości w naszym studiu, właśnie w tym kontekście. Jak to poczucie w sobie wzbudzić, żeby misjonarz, który jedzie do tego kraju misyjnego, tam szukał Boga, a nie myślał, że on go właśnie przywiezie?
No, bo kwestia misji to jest kwestia Boga, to nie jest nasz... My tylko uczestniczymy, współdziałamy z Bogiem, ale przecież całe dzieło odkupienia to jest wielki dar Boga dla całego świata. I kiedy rzeczywiście mamy świadomość tego, jaki olbrzymi dar my mamy jako chrześcijanie, jako katolicy, to jest jakiś taki imperatyw wewnętrzny, który nas impulsjonuje do tego, żebyśmy się właśnie... tą dobrą nowiną dzielili z innymi. I to nie jest kwestia tylko tego kapłana, zakonnika, zakonnicy, ale to jest każdego chrześcijanina, który rzeczywiście wierzy w to, że Bóg nas zbawił i Bóg chce, żeby wszyscy mogli dostąpić tego, mieć świadomość tego wielkiego daru. Dlatego też wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misję. Kiedyś Jan Paweł II, chyba w 91 roku, święty Jan Paweł II, mówił, że każdy chrześcijanin jest poświęcony, konsekrowany dla misji. Każdy, poprzez chrzest. Jeżeli odkryje to bogactwo tej łaski, tego zbawienia, pragnie się właśnie tym dzielić. Mhm. Właśnie to, co mówisz tutaj. Wiadomo, że Bóg działa jeszcze przed nami. Zanim my tam przybędziemy do tych ludzi, przecież ci ludzie już kultywują wartości religijne, ludzkie. I czasami tylko może w sposób nieświadomy to czynią. Dlatego też i rola misjonarza też jest ogromnie, ogromnie ważna po to, żeby poprzez głoszenie dobrej nowiny, głoszenie Słowa Bożego uświadamiać tych ludzi właśnie na różnych kontynentach o tym bogactwie, jakim Bóg chce obdarować wszystkich.
Jest z nami już ojciec Józef. Ojcze Józefie, no właśnie, czy misjonarz zawozi Pana Boga, czy misjonarz szuka Pana Boga w kraju misyjnym? Sam go odnajduje.
To rzeczywiście jest bardzo takie ciekawe pytanie, dlatego że Pan Bóg działa, oczywiście Pan Bóg, będąc Bogiem Wszechmogącym, działa w ludzkich sercach, ale jakoś tak też zaprasza człowieka do współpracy w tym, żeby ludzie poznawali to działanie Pana Boga. Więc w tej chwili Ameryka Południowa jest na takim bardzo ciekawym etapie takich poszukiwań, można by powiedzieć, nawet teologicznych. Powstają takie różne trendy różnych teologii, jakichś może filozofii, może jakichś nurtów myślenia, w sensie pogłębienia tej prawdy, że ziarna prawdy i Słowa Bożego są rozsiane w różnych kulturach. I Ameryka Południowa, wydaje mi się, tu ojciec Antonin może to też jakoś tam jeszcze pogłębić, Ameryka Południowa tutaj jakoś zgłębia tą wrażliwość na obecność właśnie tych ziarn prawdy rozsianych w tutejszych kulturach. Więc wydaje mi się tak, że w wielu wypadkach może te wnioski są troszeczkę, jakby powiedzieć, wyciągane na wyrost. Natomiast ta wrażliwość chyba na tą obecność Pana Boga, na to, że Pan Bóg rozsiewał również w tych kulturach, które oczywiście potrzebują słowa Ewangelii po to, by je oczyścić, by umocnić to, co dobre, by oczyścić to, co rzeczywiście może nie jest zgodne z Ewangelią. I tutaj w Ameryce Południowej chyba jakoś tak tego szczególnie doświadczałem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ja od 2000 roku jestem też związany z fakultetem teologicznym i tam z różnymi profesorami miałem okazję właśnie na te tematy rozmawiać, jakoś tak uwrażliwiać siebie i zwłaszcza na tą rzeczywistość tej obecności Pana Boga, też na te ziarna prawdy, które są rozsiane w różnych kulturach. Tak jak wspomniałem, oczywiście to wszystko potrzebuje oczyszczenia przez moc Ewangelii, moc Słowa Bożego. Natomiast te ziarna prawdy, one właśnie spotykają się też z tym słowem, które misjonarz w jakiś sposób przywozi też.
Mm-hmm. Ojcze Józefie, zapytamy ojca, bo tak jak ojciec powiedział, ojca praca misyjna też już, no tak możemy powiedzieć, wyewoluowała na rzeczywiście trochę już inny poziom i inny aspekt. Już nie jest ojciec takim misjonarzem, moglibyśmy powiedzieć, bezpośrednim, tak jak nam się kojarzy, tylko rzeczywiście już jest ojciec tym, który kształci, który gdzieś tam wykłada. Jakie ojciec znajduje te najpiękniejsze momenty i te najtrudniejsze? To, co sprawia rzeczywiście trudność, ale to też, co daje radość i to, co gdzieś tam napędza do dalszego działania.
To znaczy, dla mnie taką ogromną radością jest to, że jakoś rzeczywiście, tak jak mówisz, moja praca misyjna oczywiście poszła w kierunku zupełnie innym niż myślałem, przyjeżdżając na misję. Oczywiście wyobrażałem sobie, że będzie to praca misji, w sensie pracy w parafii, w sytuacjach misyjnych, w parafiach.
Niestety chyba znowu nam się coś zerwało, ale nie jesteśmy tutaj. O, jest ojciec znowu, ojcze Józefie.
Tak. No właśnie to też są uroki właśnie Boliwii, że nawet ta technologia jeszcze troszeczkę też ma swoje też minusy. No więc jak już wspomniałem, no ta moja praca misyjna, ona była zupełnie inna niż jakoś sobie to wyobrażałem. Po przyjeździe posłano mnie na studia, skończyłem studia w Rzymie, zrobiłem doktorat i potem miałem też możliwość właśnie przygotowywania przez prawie 20 lat przygotowywania też właśnie młodych Boliwijczyków, ale nie tylko Boliwijczyków, bo na naszym fakultecie byli również kandydaci do kapłaństwa, były siostry zakonne z różnych części Ameryki Południowej. I dla mnie było ogromną radością, że ci, powiedzmy, młodzi księża gdzieś spotykałem ich w pracy, gdzieś już na terenie Libii i z jakąś taką ogromną wdzięcznością też czasem wspominali jakieś sytuacje z moich wykładów. Więc oczywiście tak jak na misjach wykłada się to, co po prostu co potrzeba, więc to było w tej chwili to chyba jest 8 przedmiotów, które wykładałem, oczywiście nie w jednym semestrze, natomiast te było potrzeba, powiedzmy, teologia moralna i fundamentalna, i ekumenizm, i nauka społeczna Kościoła, i potem taki przedmiot być kolegowym z ubogimi, więc takie różne, no oczywiście różne przedmioty. I kiedyś, to dla mnie to ogromna radość, kiedy rzeczywiście człowiek potem spotyka tych już, powiedzmy, swoich wychowanków, gdzieś w pracy, gdzieś przy okazji, gdzieś na parafii i oni rzeczywiście z jakąś radością i wdzięcznością wspominają te czasy. To dla mnie taka ogromna radość. No powiedzmy trudności, to no wiem, no, myślę, że to tak jak każdym te trudności mogą być też różne, no, więc jakoś tak w tej chwili bym nie miał wskazać konkretnych jakichś trudności. Wiemy, że sytuacja polityczna na przykład tej chwili w Boliwii jest dość skomplikowana. Te ruchy różne polityczne są dość, można powiedzieć, antykościelne. Potem też i zaświadczenie, laicyzacja. Ale myślę, że to też są te wyzwania, z którym jakoś z Bożą pomocą i właśnie pod natchnieniem Ducha Świętego trzeba jakoś im stawiać czoła.
Ojcze, dziękujemy bardzo. Pozdrowienia jeszcze. To jest też ojca prawo zawsze naszych prelegentów.
To oczywiście wykorzystuję tą okazję, żeby bardzo serdecznie pozdrowić najpierw i siostrę, i ich rodziny, i mamy. Oczywiście z mojej rodzinnej parafii. I tak jak już wspomniałem, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie modlitwy. Potem tym wszystkim, którzy w taki czy inny sposób również wspomagają nawet swoich działaniach, tam do nas też dociera przez właśnie instytucje misyjne polskie i za to serdecznie dziękujemy.
Mm-hmm. Ojcze, która godzina w Boliwii?
A w tej chwili jest... muszę tutaj wrócić okiem na...
16.26. A, czyli jeszcze taka dobra pora do tego, żeby porozmawiać i posłuchać dalej. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby nas słuchać dalej. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. My już się rozłączamy, ale na naszej antenie jest jeszcze jeden misjonarz. Wracamy nieco bliżej, choć nie tak blisko. Teraz na naszej antenie ojciec Zenon Gieniec, przełożony regii świętego Gerarda, Rosja. Ojcze Zenonie, witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Również wszystkich witam, słuchacze Radia Maria, wszystkich współbraci w studiu, wszystkich misjonarzy. Przełożony nie regii, bo regii już nie ma.
Ach, faktycznie.
Ale koordynator właśnie redemptorysty pracujących w Rosji i Kazachstanie. To jest rejon Rosja, Kazachstan, świętego Gerarda.
Jasne, rzeczywiście tak się wydarzyło. Ojcze Zenonie, skąd ten pomysł, skąd ta idea misji? My spotkaliśmy się przecież w Gliwicach, był ojciec opiekunem ministrantów, pamiętam to doskonale, i nagle przyszła wiadomość, ojciec Zenon wyjeżdża do Rosji.
No tak, rzeczywiście spotkaliśmy się tam w Gliwicach. To znaczy, ja myślę, że to powołanie misyjne, ono tak wzrasta już od dzieciństwa. Myślę, że duży wpływ na powołanie kapłańskie i też misyjne miał mój wujek, stryjek, ojciec Tadeusz Gieniec, który już ponad 30 lat pracuje w Boliwii. No wiadomo, kiedy przyjeżdżał na wakacje, przywoził masę zdjęć, slajdów, piękne opowiadanie o Boliwii, o pracy tam misyjnej. I myślę, że to jakoś tak skutkowało na to, by po poświęceniach poprosić prowincjała o to, by wysłał na misję. Właśnie prosiłem o wyjazd do Ameryki Południowej. Prowincjał ojciec Edward Nocy jednak zdecydował, by najpierw w Polsce trochę popracować. Miałem okazję właśnie w Gliwicach 4 lata pracować. I po 4 latach tam było takie też mocne wydarzenie związane ze śmiercią świętej pamięci naszego współbrata ojca Dariusza Łysakowskiego. Byłem na tym pogrzebie i tam zaczęła się taka myśl może też właśnie o wschodzie, o Rosji. I po 4 latach pracy właśnie w Gliwicach, prowincjał, ojciec Edward Nocin tam zadzwonił i mówił, ty chciałeś na misję jechać do Ameryki Południowej, tam takich potrzeb może już nie ma, a są potrzeby właśnie na wschodzie w Rosji, może byś tam pojechał. No ja tam po krótkim czasie zgodziłem się. Mój ojciec powiedział mi, że no to pojedziesz do Orska. I za tydzień przyszedł dekret do Kemerowa. To jest taka była niespodzianka. No pracowałem w Kemerowie 9 lat, później w Orsku 5 lat, w Orenburgu 4 lata i od 2 lat jestem tu.
Trochę rozmawialiśmy z naszymi gośćmi na temat specyfiki pracy w Rosji, w Kazachstanie. Natomiast jakby ojciec popatrzył na tą pracę, jakby ojciec rzucił światło ze swojej perspektywy tych, no już kilkunastu lat pracy w tamtych rejonach.
No myślę, że praca tu w Rosji na wschodzie bardzo się różni od pracy w Polsce. Bardziej chodzi może tu o zaangażowanie kapłańskie. To znaczy tak, w Polsce wiadomo, że tej pracy takiej duszpasterskiej jest bardzo dużo. Czy w katechezie, czy w parafii. Dużo mszy świętych, spowiedzi, przygotowania do sakramentów i tak dalej. To z tej reakcji, że tych katolików nie jest tak dużo, parafie małe. Tej pracy takiej duszpasterskiej jest o wiele mniej. Natomiast jest więcej takiej pracy właśnie bardziej związanej z organizacją parafii, budowy, wyjazdy też po wioskach oddalonych, po miejscowościach, poszukiwanie tych katolików, powiedzmy, którzy gdzieś tam się w czasie gdzieś tam zaginęli, a którzy z czasem też powracają do Pana Boga, do Kościoła.
No właśnie.
Ja akurat w tych ostatnich dwóch latach pracując w Taliacji przy budowie kościoła, no to jest też taka specyfika może tej pracy misyjnej, że niby na misjach, ale większość tego czasu zaangażowania zajmuje budowa i to też na pewno cieszy. Z jednej strony to nie jest na pewno to, czym powinien się zajmować kapłan czy misjonarz w pierwszej kolejności, ale też poprzez takie proste bycie z ludźmi w mieście, poprzez nawet zakupy, kontakty różne z różnymi firmami, ludźmi, pracownikami, no to też jakieś oddziaływanie pewnie jest na to społeczeństwo.
No, budowa jest potrzebna, bo trzeba mieć też gdzie pracować. I właśnie o tę budowę chciałbym zapytać, gdyż w najbliższą niedzielę w Taliacji wielka uroczystość.
No właśnie, przygotowujemy się do uroczystości konsekracji kościoła. Ksiądz biskup Clemens Pickel, ordynariusz naszej diecezji, właśnie dokona poświęcenia ścian kościoła, ołtarza. Będą też ustanowione w ołtarzu tym głównym relikwie męczennic, sióstr Nazaretanek z Nowogródka. I wiadomo, że muszę wspomnieć tu o poprzednika, bo ja dopiero 2 lata jestem tu i 2 lata prowadzę budowę, a rozpoczynał budowę ojciec Artur Wilczek, też ojciec Mirosław Dawlewicz przez wiele lat wspierał. Również pracowali ojciec Dariusz Paszyński, obecny w studiu, ojciec Grzegorz Boś, dobrze znany z radia. Ojciec Stanisław Patalica też tu krótko był w Taliacji, też pomagał.
Ojcze, skoro tych ludzi jest tak niewiele, skoro ta praca jest taka ciężka, no to tak zapytam przewrotnie, czy ta budowa tego kościoła jest potrzebna? Tak, przecież wielu ludzi by powiedziało, że to bez sensu, niepotrzebne zaangażowanie takiej wielkiej siły.
To znaczy, generalnie katolików jest mało w Rosji, natomiast Taliacji jest dużym miastem, to jest ponad 700 tysięcy mieszkańców, jeszcze plus okolice, to w sumie się uzbiera, także generalnie jest mało, natomiast parafia to nie jest taka mała. Jest dosyć duża grupa dzieci, młodzieży, dorosłych, wiele osób starszych, samotnych, chorych, których też odwiedzamy. I zaangażowanie w sumie wystarcza tego zaangażowania też duszpasterskiego.
Ojcze Zenonie, tak już powoli też kończąc pytanie, bo która godzina u was?
U nas za 25 pierwsza w nocy.
No więc właśnie, już też pora może być trudna. Natomiast pytanie tak zadam też takie trochę podsumowujące. Czy jest ojciec szczęśliwy i dziękuję Panu Bogu za tę decyzję wyjazdu?
No trudno tak jest. No, szczęście, wiadomo, że to jest pojęcie filozoficzne. Jeszcze pamiętam, jak to ojciec Basia tłumaczył nas. Ale tak, jestem zadowolony, tak. Pracę tu, zaangażowania.
Czyli decyzja podjęta dobra.
Już 20 lat pracy, jakoś no, człowiek wciągnął się, że tak powiem, w tę pracę tu i jest wiele też radości z tego, tej pracy tu na wschodzie.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Na koniec jeszcze oczywiście tradycyjnie pozdrowienia.
Pozdrawiam rodziców przede wszystkim, braci, siostry, jeżeli ktoś tam słucha, całą rodzinę. No, wszystkich współbraci tam w studiu i wszystkich misjonarzy szczególnie. No i przy okazji pragnę podziękować za wszelkie modlitwy w intencji misji, też tu za modlitwy misjonarzy na wschodzie. Szczególnie dziękuję za wsparcie też finansowe naszej budowy tu Kościoła Świętego Jana Pawła II w Taliacji. przy okazji tam sekretariat misji zagranicznych przy prowincji, który wspierał tę budowę. No i wszystkim sponsorom. I również pragnę poprosić, by dalej modlić się i wspierać nas.
Dziękujemy ojcze Zenonie bardzo serdecznie. Pozdrawiamy i też ja z wielką chęcią i z wielką radością wspominam te czasy właśnie, czy to lekcji religii w szkole, czy to zbiórek ministranckich, które ojciec dla nas prowadził. To też piękne doświadczenie, za które bardzo dziękuję, bo myślę, że ono też stało u początku tego powołania. Wszystkiego dobrego, spokojnej i błogosławionej nocy. Drodzy słuchacze, trwamy w tym naszym spotkaniu rozmów niedokończonych na temat misje zagraniczne polskich redemptorystów. 36 minut po godzinie 22. Zachęcamy do tego, żeby nasi słuchacze teraz włączyli się właśnie w tworzenie naszej audycji. Możemy zadać pytanie, myślę, że szczególnie naszym gościom, którzy są na miejscu. Ojcu Dariuszowi i ojcu Antoniego, który niestety chyba za chwilę będzie musiał nas opuścić. Przypominam numer do naszego studia 56 655 23 55 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. 41 minut po godzinie 22. Rozmowy niedokończone na temat misje zagraniczne polskich redemptorystów. W naszym studio dwóch misjonarzy. Ojciec Dariusz Paszyński, który przez lata był misjonarzem na wschodzie, jest obecnie przewodniczącym sekretariatu misji zagranicznych prowincji warszawskiej, i ojciec Antoni Niemiec, misjonarz z Brazylii, obecnie pracujący przy Episkopacie Brazylii jako odpowiedzialny za misje zagraniczne. Ale niestety musimy się z ojcem Antonim powoli żegnać, dlatego też trochę kilka słów jeszcze do naszych słuchaczy.
No więc najpierw podziękować za ten program dzisiejszy, nie? Bo myślę, że to jest fantastyczna sprawa w kontekście tej niedzieli misyjnej, tygodnia misyjnego, móc połączyć współbraci z czterech kontynentów, żeby się podzielili troszeczkę przeżywaniem własnego kapłaństwa, życia misyjnego. I myślę, że to też jest ogromnie ważną rzeczą, żeby promować ducha misyjnego wśród ludzi w Polsce, nie? Także piękna inicjatywa, oby była kontynuowana w przyszłości. Druga sprawa jest rzeczą niesamowitą. Uzmysłowiłem sobie jeszcze raz to dzisiaj. Jedna prowincja redemptorystowska ma ludzi w 19 krajach świata. To jest niesamowite, nie? Jak redemptoryści polscy ewangelizują świat. W zasadzie byliśmy na wszystkich kontynentach. Teraz jesteśmy na czterech kontynentach jeszcze. To jest nieprawdopodobny duch misyjny w tej prowincji warszawskiej i cieszymy się tym. To jest, myślę, że jest motywem niesamowitej radości dla wszystkich, którzy należymy do tej prowincji, bo tutaj są nasze korzenie przecież, nie? Ja jestem, należę do prowincji brazylijskiej, no ale korzenie moje są tutaj i się cieszę właśnie, że mamy takiego ducha misyjnego. Oby on się jeszcze bardziej pogłębiał, rozwijał i mógł właśnie jakoś jeszcze młodych redemptorystów do tego pociągać, aby życie swoje poświęcali też misji. Myślę, że każdy zakonnik, każdy kapłan, nawet świecki, gdyby miał okazję pojechać na jakiś czas na misję, wróci innym człowiekiem, zupełnie innym, nie? Myślę, że bardziej ewangelicznym, bardziej ludzkim. I ostatnia sprawa, nie wiem, czy wiecie, ale jest wiele krajów w świecie, gdzie obchodzi się nie tylko dzień misyjny, Światowy Dzień Misyjny, czy też Niedzielę Misyjną, czy nawet Tydzień Misyjny, ale mamy wiele krajów, wielu kościołów, gdzie jest miesiąc misyjny w wielu krajach świata. A inicjatywa miesiąca misyjnego wyszła z Brazylii w 1972 roku. Z papieskich dzieł misyjnych brazylijskich zaproponowano papieżowi wtedy, żeby wobec kościołów w całym świecie zaproponował tym, które chcą, żeby nie tylko był ten jeden, jedyny dzień w roku, ale żeby przez cały miesiąc ludzie mogli pogłębiać tego ducha misyjnego, modlić się jeszcze więcej i się otwierać jeszcze bardziej na sprawę misji. Dlatego też cieszę się, że mam teraz okazję też współpracować w sposób bardzo konkretny też w kościele brazylijskim, żeby właśnie tego ducha misyjnego ciągle rozbudzać. Dziękuję tutaj ojcu Wacławowi za ten dzień dzisiejszy, za te programy, które mieliśmy, ojcu Dariuszowi za obecność w telewizji, tutaj w radio, i pozdrawiam raz jeszcze wszystkich radiosłuchaczy. W Brazylii was słuchamy, Radia Maryja, i oglądamy telewizję Trwam. Nie tak często, jakbyśmy chcieli, bo czasami czas na to nie pozwala, ale się cieszymy, że te dzieła ewangelizacyjne istnieją w Kościele Polskim dla dobra całego świata, dla dobra dzieła ewangelizacyjnego. Pozdrawiam raz jeszcze całą moją rodzinę, mamę, Stefanię, brata, siostrę i wszystkich tych, którzy dzisiaj byli z nami i będą z nami aż do końca tego programu. Szczęść Boże!
A my życzymy błogosławionej, szczęśliwej i spokojnej drogi, bo ojciec już na dniach wraca.
Pojutrze
wraca.
Pojutrze już tam będę.
Samolotem.
Tak.
Ile godzin?
W sumie będzie ze 14.
No to życzymy wytrwałości, dużo siły i tego, co od Pana potrzebne, a my odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z południa Polski. Serdecznie pozdrawiam misjonarzy, dzisiejszych gości. Na wstępie słowa podziękowania za ten trud i pracę, jaką dla Kościoła wykonują. I tak słucham właśnie, bo zaciekawiła mnie szczególnie tutaj wypowiedź, rozmowa z ojcem Andrzejem, który w Albanii jest misjonarzem. Ja tak się właśnie składa, w tym roku byłem pierwszy raz w Albanii i miałem okazję uczestniczyć w takim największym wydarzeniu, też takim duchowym, wydaje mi się, w Albanii, jakie ma miejsce, taka pielgrzymka w tym kraju, gdzie właśnie tam, jak ojciec mówił, 70% to są muzułmanie, 20% prawosławni, 10% około tam chyba katolicy. W każdym razie około miliona ludzi przychodzi w tym 3-milionowym kraju, około miliona ludzi, to nawet telewizja państwowa podawała, przychodzi na taką pielgrzymkę, gdzie jest bardzo czczony święty Antoni. I to aż niespotykane, że właśnie w takim kraju, gdzie się słyszy, że niby tylu, tak mało jest tych chrześcijan, katolików zwłaszcza, a takie tłumy ludzi. Ja też miałem okazję w tym uczestniczyć. Takie nocne czuwanie było. O 5 rano była msza święta, ale do czego zmierzam? Bo tutaj słyszę właśnie, że o tych różnych problemach takich też, głównie też i materialnych, w pracy misyjnej, one oczywiście są w pierwszej kolejności, bo trzeba zaspokoić te potrzeby. Pan Jezus mówił, dajcie im jeść najpierw, zanim tam zaczniemy jakieś tam głosić, ewangelizować, że tak powiem inaczej, mówić o zbawieniu. Ale w każdym razie, no tutaj w Albanii, to z tego co ja wiem, bo moja małżonka pochodzi z Albanii, ale w tym roku pierwszy raz dopiero tam miałem też okazję być. Z tego co mi opowiadała, to właśnie Kościół bardzo dużo robił w czasach tego komunizmu, który jeszcze nie tak dawno był. Bardzo dużo pomagał materialnie i tak dalej. To piękne. Ale teraz, gdzie ta Albania trochę tak jak Polska ze 20 lat temu, zaczyna z tego już z komunizmu się wygrzebywać i teraz chodzi o to, co zrobić, żeby to coś ludzi przyciągało do Kościoła katolickiego. I bo właśnie już te materialne rzeczy, no to, że tak powiem, to nawet Unia może sypnąć groszem. Ale z czym zostanie Kościół? I to takie brakuje mi, nie wiem jak tutaj, chciałbym poprosić o głos, nie wiem jak redemptoryści tutaj głosząc, jak ojciec tam widzi te sprawy materialne, a duchowe w tym głoszeniu misyjnym. Jak to jest, że tak powiem, rozgraniczane, bo tam brakowało mi w Albanii takie niestety trochę takie smutne dla mnie przeżycie. Msza święta i jest, komunia święta ma być już pod koniec, tak, mszy świętej wiadomo, po Baranku Boży, a tutaj ci, zapomniałem jaki tam jest zakon, ale w każdym razie ten ojciec poświęcił, pokropił wszystkich wodą święconą, coś tam pobłogosławił, te chyba jakieś tam świątki, pamiątki i się okazuje, że ludzie się rozchodzą. I ja mówię, a kiedy msza święta, kiedy komunia święta? No i już wszyscy poszli, została jakaś grupka takich właśnie, gdzie ci ludzie katolicy w górach się tam uchowali, ze 20-30 osób, na samym końcu przyjął komunię świętą, poszli wszyscy do domu. Po prostu tego Chrystusa, takiego, to co nas odróżnia od innych religii, ten żywy Pan Jezus. Bo wszystkie piękne, ładne słowa o miłości i tak dalej, no ale ci ludzie się rozeszli, no ale z czym zostają? Przecież najważniejsze, żeby ten Chrystus był w tym wszystkim. Bo no bez tak. Pana Jezusa ta nasza mowa, ta nasza ewangelizacja, gdzie byśmy nie byli,
no czy będzie świetny, pusta.
Czy duchowni, no to jest taka pusta właśnie.
Panie Piotrze, także mamy...
Bardzo dziękuję.
Mamy szansę, bo połączyliśmy się z ojcem Andrzejem, więc on tam jest na miejscu i może odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie. Proszę bardzo, ojcze Andrzeju.
Witam serdecznie raz jeszcze. Rzeczywiście pan wspominał o Laczu, o tym sanktuarium świętego Antoniego. Jest to bardzo takie nietypowe zjawisko, dlatego że tam przyjeżdża bardzo wielu katolików, ale również bardzo wielu muzułman. Mówiąc tutaj o Albanii, to trzeba sobie uświadomić, że były miejscowości, gdzie ludzie przez prawie 500 lat nie mieli księdza, czy też czas pobytu księdza w jakiejś wiosce, w jakiejś miejscowości był bardzo ograniczony, więc to, że ci ludzie zachowali swoją wiarę, że są katolikami, naprawdę bardzo wiele, bardzo często przecierpieli. I cóż, praca z tymi ludźmi no przede wszystkim wymaga czasu, ale też głębokiej wiary. Tutaj nie można czasem, nie wiem, zaprogramować jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś akcji misyjnej. Po prostu trzeba być z tymi ludźmi. Ważne, aby się ktoś za nich też modlił, z nimi się modlił. I wierzę, że jednak ten kraj może się zmienić, bo tak jak mówiłem, tutaj są bardzo bogaci, bardzo biedni, bardzo się szybko rozwija, ale też bardzo wielu młodych ludzi wyjeżdża do Włoch, do Niemiec. Ten kraj staje się jakby coraz starszy, coraz więcej ludzi chce stąd wyjechać. A jednak mimo to widzimy w tej naszej pracy jakiś sens i widzimy, że ci młodzi ludzie również szukają Pana Boga, przychodzą na spotkania. Czasem nawet z takiego kraju, nie wiem, jedna osoba może zmienić później cały świat. Doskonale wiemy, że matka Teresa właśnie była Albanką, chociaż urodziła się w Skopie, w Macedonii, to jednak pochodziła właśnie z tego kraju albańskiego. A wiemy, no jak wiele pięknych rzeczy zrobiła na świecie. Także jeszcze raz apeluję o modlitwę za nas i za tych ludzi, którzy tutaj właśnie pracują. To tyle, tak.
Dziękujemy bardzo, dziękuję. No tak, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo specyficzna praca, to co też ten pan Piotr mówił i to co też, o czym, czego też ojciec doświadczył, ja też to widziałem przy okazji właśnie pobytu w Albanii, to o czym ojciec często powtarzał, to jest to właśnie, że ta pomoc materialna trochę też tak rozpuściła, możemy powiedzieć, trochę skrzywiła ludność, bo Kościół kojarzy się właśnie z tym rozdawnictwem, natomiast już tam gdzieś Pan Jezus jest trochę z boku.
Tak, to jest właśnie bardzo, bardzo często, że myślę, że każdy albo wielu misjonarzy myślę staje przed takim właśnie pytaniem, takim dylematem. Z jednej strony chce się pomóc jak najlepiej dla tych ludzi zorganizować coś, a czasem właśnie przez tą pomoc materialną no, jesteśmy postrzegani przez ludzi też w taki negatywny sposób, jako ci, którzy dajemy coś, nie zawsze te rzeczy najbardziej wartościowe, którymi są wiara. Więc tutaj myślę, zawsze potrzeba nam też dużo takiej mądrości i światła od Ducha Świętego, jak rzeczywiście połączyć pomoc charytatywną, materialną, pomoc najuboższym z głoszeniem rzeczywiście Słowa Bożego i z przekazywaniem wiary.
Ojcze Andrzeju, bardzo dziękujemy. Jak będziemy potrzebowali odpowiedzi, to jeszcze będziemy się łączyć.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. A my odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Ja chciałam, proszę ojca, się dowiedzieć o Boliwii, bo moja córka tam buduje kaplicę w Boliwii, San Cruz. I dlatego dzwonię, bo bym chciała tak więcej się dowiedzieć. Ona już kończy tą kaplicę. 8 rok już jest w Boliwii.
Ale aha, czyli pani
siostra
córka...
Siostra Violeta.
A siostra z jakiego zgromadzenia?
Elżbietanki tylko.
No to nie wiem, zobaczymy.
No niedługo 25 lat będzie miała.
Aha, zobacz, San Cruz, tak?
Tak.
Santa Cruz, dobrze. Zobaczymy, ile ojciec Dariusz wie na temat Santa Cruz.
Ja
natomiast
będę słuchała.
Jeżeli
Bóg
nie
zapłać.
Będę wiedzieć, nie będzie wiedział, to ja się postaram połączyć jeszcze raz z ojcem Józefem. Może on coś na ten temat
tak,
będzie wiedział.
Właśnie.
Dobrze.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Z Bogiem.
Zapewne ojciec Józef będzie więcej wiedział na ten temat, ale no, chciałem powiedzieć, że my dzisiaj mówimy tylko o małym, chociaż z naszej strony patrząc, wielkim wycinku misyjnym Kościoła Polskiego. Kościół Polski wysyła na cały świat bardzo wielu misjonarzy i misjonarki i osoby świeckie. I teraz dokładnie nie pamiętam statystyk ostatnich, ale ponad 2000 polskich misjonarzy posługuje w różnych krajach misyjnych. I właśnie tutaj pani, która zadzwoniła, mówi o dziele misyjnym sióstr elżbietanek w Santa Cruz i jesteśmy bardzo też uradowani z tego powodu, że siostry zakonne i inne zgromadzenia też podejmują ten wysiłek ewangelizacyjny. Muszę tu powiedzieć, że my jako redemptoryści współpracujemy z wieloma zgromadzeniami żeńskimi. Na przykład w Kemerowo w Rosji są siostry od Ducha Świętego, w Orsku siostry Nazaretanki, w Orenburgu siostry Służebniczki Dębickiej, siostry Obliczanki, w Taliatti także siostry Nazaretanki, a w Pietropawłowsku siostry Redemptorystki, które mają miejscowe powołanie, powołanie z Orenburga i siostry Miłosierdzia Bożego.
A my dzięki technice połączyliśmy się znów z ojcem Józefem i zobaczymy, co on jest nam w stanie powiedzieć na temat Santa Cruz. Ojcze Józefie, prosimy.
Więc jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie i dla właśnie mamy tej siostry Violety. Ja przypadkowo kiedyś spotkałem się z siostrą Violetą. Wiem, że ona tam oczywiście buduje kaplicę. Nigdy tam nie byłem, bo to jest mniej więcej około 550 kilometrów od Cochabamby. Ja jestem w Cochabambie. Ale rzeczywiście tu trzeba przyznać, że może w taki generalny sposób mogę powiedzieć, że rzeczywiście misjonarze polscy tutaj są znani właśnie z takiej wrażliwości też na potrzeby pewnych struktur, w których można, struktur na przykład budowanie kościoła, budowanie kaplicy, budowanie na przykład jakiegoś przychodni lekarskiej. Więc dlatego tutaj to my jako misjonarze z Polski jesteśmy tutaj znani. Nie? Także to mogę tylko tyle powiedzieć. Więcej nigdy tam nie byłem, więc nie znam, nie wiem w jakim stanie to jest. Myślę, że siostra przy jakiejś okazji może ona więcej na ten temat opowie.
Dziękujemy ojcze Józefie za tą odpowiedź. No i dalej życzymy wszystkiego dobrego. Jak będzie potrzeba, będziemy dzwonić z Panem Bogiem. 58 minut po godzinie 10. Rozmawiamy na temat misji redemptorystów polskich, misji zagranicznych. Oczywiście, tak jak żeśmy powiedzieli, misje zagraniczne to nie jest jedyne wypełnienie charyzmatu redemptorystów. Natomiast dziś przy okazji zbliżającej się niedzieli misyjnej chcemy właśnie tego wątku dotknąć. Zapraszamy do włączenia się w tworzenie naszej audycji. Zapraszamy i zachęcamy do telefonowania na naszą antenę. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Odbieramy telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo. Ktoś się nie chce zgłosić. No więc dajmy sobie czas i módlmy się o to, żeby Pan posłał robotników na swoje żniwo, bo wiele jest serc cały czas, które czekają na Ewangelię. wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, bo to program rozmowy niedokończone na temat misji zagranicznych polskich redemptorystów. W naszym studio gość został jeden. Ojciec Antoni Niemiec musiał wyjechać już, natomiast został z nami ojciec Dariusz Paszyński. No i właśnie, odbieramy telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Piotr z Warszawy.
Witamy, panie Piotrze.
Ja chciałem taką sytuację opowiedzieć, jadąc kiedyś w Warszawie tramwajem, zobaczyłem siostrę zakonną, która miała taką specyficzną torbę, widać, że ręcznie tkaną, i skojarzyło mi się, że ona jest chyba wyrabiana gdzieś tam w krajach misyjnych. I zagadnąłem tak tą siostrę, mówię, czy siostra to dostała od swojej współsiostry, czy może siostra była na misjach. I tak nawiązała się właśnie rozmowa, już nie pamiętam z jakiego zgromadzenia ta siostra była. I ponieważ jestem z parafii redemptorystów z Karolkowej, właśnie o redemptorystach wspomniałem. I ta siostra powiedziała tak, że zna redemptorystów, ich posługę, wspomniała ojca biskupa świętej pamięci Stanule. Także świat jest taki mały, można spotkać tak zupełnie przypadkiem i mieć wspólny temat, wspólnych znajomych. I też chciałem bardzo podziękować wszystkim redemptorystom posługującym szczególnie na misjach, bo jest to wyjątkowe powołanie, żeby pozostawić swój kraj ojczysty, swoją rodzinę i wyjechać tak daleko do innej kultury, do innego języka. I życzę Bożego błogosławieństwa, niech was Matka Boża wspiera, żeby ta wasza misja przynosiła obfite owoce.
Dziękujemy bardzo, panie Piotrze, za to świadectwo. No i też zachęcamy do takiego właśnie włączania się i pozdrawiania też misjonarzy. Często możemy ich spotkać właśnie na ulicy, gdzieś przy okazji, albo przy okazji jakiejś niedzieli misyjnej, jakiegoś spotkania w parafii, żeby rzeczywiście okazać ciepło i serdeczność. Odbieramy kolejny telefon od naszego słuchacza. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto się do nas dodzwonił?
Ewa.
Witamy, prosimy bardzo.
Jestem z okolicy Elbląga, ale w ogóle bardzo, bardzo sercem jestem związana z redemptorystami od dawien dawna i teraz też. I w ubiegłą niedzielę, kiedy byliśmy z mężem na mszy, już emeryt, ojciec Stanisław Karpeta, zachęcał wszystkich do podjęcia patronatu misyjnego, to mogę tak nazwać, bo mam przed sobą też tę ulotkę, którą redemptoryści wyprodukowali, można tak nazwać. I chciałam właśnie powiedzieć, że to jest wspaniała propozycja dla ludzi, którzy nigdy nie mogli ewentualnie włączyć się w to dzieło tworzenia jakby takiego łańcuszka modlitewnego za misjonarzy, czy wspierać misjonarzy pieniążkami charytatywnie. Ja powiem, że od dawien dawna wspieram na misję, ale ponieważ ta ulotka jakoby zawiera też taką deklarację przystąpienia do patronatu misyjnego zgromadzenia redemptorystów i też zawiera taki jakby podpunkt misyjnego, misyjnej modlitwy za wyznaczonego ojca. I naprawdę chciałam pozdrowić jeszcze raz tego, kto to wymyślił. I powiedzieć, że jak najczęściej, jeszcze więcej trzeba byłoby w niedzieli poświęcić misjom, bo rzeczywiście niektórzy nie zdają sobie może sprawy, jak dużo ewangelizujemy poprzez ten sposób, jakby, że modląc się, to też jest nasza jakby pomoc, nie tylko finansowa. Chciałam jeszcze raz pozdrowić wszystkich i życzę wszystkiego dobrego na misjach.
Dziękujemy bardzo, pani Ewo. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. No właśnie, ten patronat misyjny, to zaangażowanie, ta modlitwa. Przecież patronka misji, święta Tereska od Dzieciątka Jezus wcale nie była, nie wyjechała z zagranicy, a została patronką misji przecież, ojcze Dariuszu.
Tak, tak. Rzeczywiście święta Teresa od Dzieciątka Jezus uczyniła, można powiedzieć, z modlitwy paliwo działania misyjnego w świecie. więc ona tutaj dla nas będzie taką zachętą, niech będzie zawsze dla wszystkich, żeby tak jak ona omadlać misjonarzy, ale też mamy innych patronów misji, na przykład święty Franciszek Ksawery, kapłan jezuita, który wyjechał na dalekie kraje świata i też wspomniana już dzisiaj służebnica Boża Paulina Żariko, pracownica, zwyczajna kobieta, która wspierała misję swoją codzienną pracą dzięki ofiarom, które odliczała od pensji, była u początku właśnie papieskich dzieł misyjnych. I mamy, kochani, tutaj trzy osoby. Zakonnica, święta Teresa Dzieciątka Jezus, kapłan, święty Franciszek Ksawery i osoba świecka, Paulina Żariko. To jest przesłanie dla nas takie, że każdy może na swój sposób zaangażować się w misję. Każdy może być w jakiś sposób misjonarzem. Poprzez modlitwę, poprzez udanie się na misję. Tak jak mówiłem na początku, na misję nie tylko udają się kapłani i siostry zakonne, udają się również osoby świeckie. My w tym momencie przygotowujemy się do rozszerzenia tak zwanego wolontariatu. Oczywiście pandemia sprawiła, że ten projekt włączenia świeckich w misje zagraniczne troszeczkę został zastopowany, ale myślimy o nim i chcemy do niego powrócić. Jednak mimo wszystko mamy już takie doświadczenia, że świeccy uczestniczyli w misjach, czy to nawet w dalekiej Rosji, czy w Albanii, skąd dzwonił dzisiaj ojciec Andrzej Michoń, czy jeszcze w innych miejscach. I właśnie poprzez to wsparcie takie zwyczajne finansowe. I dlatego chciałbym bardzo gorąco podziękować i pozdrowić wszystkich, którzy się zaangażowali w ten patronat misyjny. Przyznam się szczerze, że ja dzisiaj do tych wszystkich osób, bo mam z tymi, którzy zadeklarowali uczestnictwo w patronacie misyjnym, mam z nimi kontakt i wysłałem do nich maila z wiadomością, że będzie audycja o misjach, będą misjonarze się łączyć i jestem przekonany, że wielu z nich słucha teraz tej audycji, dlatego ich bardzo gorąco pozdrawiam. Chcę powiedzieć, że do patronatu misyjnego należą nie tylko ludzie mieszkający w Polsce. Chociaż jeszcze nie jest ogromna liczba tych osób zaangażowanych w patronat misyjny, to jednak są osoby z Holandii, z Belgii i nawet z Litwy. Więc jest to, powiedzmy, pewien ruch o zasięgu na razie europejskim. Ale też chciałbym tu w tym momencie wspomnieć wiele innych grup, które są zaangażowane w misję i które wspierają nas, redemptorystów. To są różnego rodzaju róże różańcowe. W wielu parafiach są misyjne róże różańcowe. Koła misyjne działające przy wielu parafiach. Jest to Redemptorystowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Misji, które działa przy Wyższym Seminarium Duchownym w Tuchowie. Współpracuje to stowarzyszenie z naszymi klerykami i to stowarzyszenie raz w roku organizuje tak zwany Jarmark z Aniołami. Zawsze to jest w trzecią niedzielę Adwentu, podczas którego jest poruszany jakiś temat misyjny, omadlany jeden kraj misyjny i też zbierane są fundusze na realizację pewnego projektu. Również są to oblaci, no i przede wszystkim nasze rodziny, rodzice, najbliżsi, sąsiedzi, przyjaciele, którzy także angażują się, by wspierać tego misjonarza, którego znają od dzieciństwa.
A my chcemy jeszcze na antenie naszego radia połączyć się z jednym naszym współbratem misjonarzem. Łączymy się z Argentyną, a na naszej antenie ojciec Marcin Zubik. Szczęść Boże, ojcze. Halo?
Szczęść Boże, pozdrawiam. Halo?
Witamy, witamy ojcze. Jaka godzina u ojca?
Godzina jest 18:15.
Czyli jeszcze taka, tak, można by powiedzieć, do słuchania.
Tak, pomiędzy zajęciami.
Ojcze Marcinie, no właśnie, pomiędzy zajęciami. Gdzie ojciec jest i czym się ojciec zajmuje tam właśnie w miejscu, w którym ojciec przebywa?
Obecnie posługuję w miejscowości, która nazywa się Villa Angela. To jest mniej więcej północno-środkowa część Argentyny, prowincja Chaco. Tutaj redemptoryści posługują praktycznie od początku przyjazdu do Argentyny. W 1938 roku zaczęli swoją pracę w sąsiedniej parafii w Charata i w 1940 roku w Villa Angela, także obchodziliśmy niedawno jubileusz 80-lecia obecności redemptorystów. Posługuję tutaj wraz z dwoma współbraćmi z Argentyny, ojciec Marcos i ojciec Raul, w parafii, która obejmuje 60 tysięcy mieszkańców, której jest 10 kościołów w mieście i 15 kaplic na wioskach, i w trójkę posługujemy. Ja jestem obecnie proboszczem i przełożonym wspólnoty.
Mm-hmm. Ojcze, bo ojciec wcześniej jeszcze posługiwał w bardzo specyficznym regionie, bardzo trudnym regionie, jakim jest Patagonia. Właśnie, Patagonia, przepraszam. Czym charakteryzowała się praca właśnie w Patagonii?
Tak, ja zgłosiłem się na wyjazd misyjny do Patagonii, kiedy pojawił się ten projekt pracy redemptorystów na południu Argentyny, bo tak jak wspomniałem, początki redemptorystów w Argentynie to są, to jest północ, prowincja Chaco, prowincja Misiones, prowincja Buenos Aires, i później pojawił się w 2006 roku, w zasadzie już była mowa, a w 2007 roku został skonkretyzowany plan pracy na południu Argentyny, w Patagonii. Patagonia jako kraina geograficzna, a konkretnie prowincja Chubut i diecezja Comodoro Rivadavia, z której to została wydzielona prałatura Esquel. Dlatego w 2007 roku wraz z ojcem Andrzejem Ćwikiem i Sławkiem Skubiszem wyjechaliśmy z Polski do tej posługi. Ja mogę teraz oczywiście porównać tę posługę z perspektywy pracy na północy. Patagonia jest rzeczywiście inny świat. Powiedzmy, ewangelizacja tam na południu ma krótką historię, można by powiedzieć. To jest niewiele ponad 100 lat takiej, nazwijmy to, stałej obecności Kościoła. No i zaczęliśmy tam pomagać miejscowemu Kościołowi. Pomagamy do dzisiaj i rzeczywiście ta posługa w Patagonii ze względu na warunki geograficzne, ze względu na krótką historię ewangelizacji jest rzeczywiście inna. Jest to teren, gdzie no, trzeba wiele wysiłku, wiele pracy, żeby poruszyć serca tamtejszych wierzących, tamtejszych ludzi, tamtejszych mieszkańców. Także tam były moje początki. Tam były moje początki.
Mm-hmm. A właśnie sięgnijmy do tych początków. To pragnienie posługi misjonarza, ono było od samego początku w sercu, czy gdzieś rodziło się w trakcie, nie wiem, formacji, czy w trakcie pracy?
Myślę, że w trakcie formacji, ze względu na to, że oczywiście wstępując nie miałem jakiegoś skonkretyzowanego pragnienia, po prostu było pragnienie pójścia za głosem powołania w zgromadzeniu. Natomiast w trakcie formacji pojawiło się to pragnienie wyjazdu, aby iść śladem świętego Alfonsa tam, gdzie są największe potrzeby. Podobnie jak moi tutaj współbracia, którzy wcześniej się dogadali, których też chciałem pozdrowić, należałem do grupy misyjnej Wschód, więc też gdzieś było moje pragnienie wyjazdu na wschód, nawet była moja prośba wyjazdu. W 2006 roku wtedy właśnie został wybrany ojciec Andrzej Michoń, pojechał do Kazachstanu, ja zostałem w Polsce. I później, kiedy pojawiła się propozycja pracy w Argentynie, prosiłem również wtedy ojca prowincjała, ojca Zdzisława Klawkę, i ta prośba została przyjęta i wyjechałem na misję. Także gdy chodzi o to pytanie, to na pewno ta droga dojrzewania do wyjazdu na misję, ona rodziła się w trakcie formacji seminaryjnej.
No i pytanie, które zadaję wszystkim naszym dzisiejszym rozmówcom. To, co sprawia największą trudność ojcu, no i też to, co jest takim błogosławieństwem, to, co daje taką, może też po ludzku, czystą satysfakcję z tej swojej posługi.
Największa trudność to myślę jest taka, że nie mogę, tak mówiąc może kolokwialnie, ogarnąć tej pracy, ponieważ rzeczywiście tutaj pracy jest bardzo dużo. Parafia, w której posługuję obecnie z moimi współbraćmi, jest bardzo aktywna, jest, tak jak wspomniałem, wiele kaplic, wiele osób, które potrzebują, jest duża otwartość ludzi, nieustannie tutaj przychodzą, aby rozmawiać, aby się spowiadać. Jest wiele grup osób chorych. Także myślę, że trudność jako taka i powiedzmy pewien ból serca jest związany z tym, że nie jesteśmy w stanie objąć w trójkę nawału pracy, który tutaj nas czeka. I tutaj jest chyba, myślę, w obecnym momencie największa trudność. Natomiast gdy chodzi o radość, no to na pewno jest ta radość właśnie bycia z ludźmi, którzy potrzebują. Osobiście bardzo mnie zawsze dotykają spotkania z ludźmi najbardziej ubogimi. Oczywiście parafia ma różny przekrój, mamy ludzi zamożnych, średnio zamożnych, ubogich i bardzo ubogich, ale osobiście bardzo mnie dotykają spotkania z tymi ludźmi najbardziej ubogimi, którzy żyją na obrzeżach miasta, w warunkach, które no, trudno wyrazić wręcz słowami, trzeba by zobaczyć te domy, które nieraz no, mają powiedzmy taki wyraz wręcz naszych polskich szop. I w takich warunkach żyją ludzie bardzo prości, bardzo ubodzy, bardzo otwarci, więc te spotkania dają mi największą taką radość, poza oczywiście różnymi innymi, nazwijmy to w cudzysłowie, satysfakcjami. I zarazem ja to też mówię na spotkaniach misyjnych. Miałem ostatnią okazję być w Polsce na wakacjach po 3 latach, więc też to mówiłem, że misje mają taki podwójny wymiar, przynajmniej w taki sposób to przeżywam, że to nie jest tylko ten wymiar głoszenia, czyli że ja idę do, ja głoszę, aby wzywać do nawrócenia, do życia z Bogiem, ale misje mają też ten kierunek zwrotny, czy spotkania z ludźmi mają ten kierunek zwrotny, że to ja się tutaj nawracam w takich właśnie spotkaniach z tymi najbardziej ubogimi, z ludźmi, którzy przeżywają swoją wiarę w sposób bardzo prosty. I mnie to osobiście bardzo pomaga, prostuje moje nieraz krzywe myśli, więc jestem też za to Panu Bogu bardzo wdzięczny.
A mam takie pytanie czysto ludzkie, które myślę, że będzie gdzieś interesowało też naszych słuchaczy. Szczególnie, kiedy popatrzy się na mapę, znajdzie właśnie Patagonię. Ten, no powiedzmy sobie otwarcie, koniec świata. Kiedy ojciec tam był, pośród tych hulających wiatrów, w tej temperaturze, no takiej też mało może kojarzącej się z Argentyną, bo tam wielokrotnie przecież było po prostu zimno. Brak daleko od domu, czy w sercu nie pojawiało się takie pytanie, po co ja to w ogóle robię? Trzeba było siedzieć na miejscu w ciepłym i spokojnym kraju, w wygodnym fotelu, wyjść do szkoły, wrócić, odprawić mszę i mieć święty spokój.
Mój proboszcz z Patagonii miał taką precyzyjną odpowiedź na to pytanie, że takie myśli, czy powiedzmy właśnie jakieś takie pytania rodzą się tylko wtedy, kiedy jest źle. Natomiast zawsze takie sytuacje pojawiają się na misji, kiedy powiedzmy no coś nie wychodzi. Oczekiwania moje osobiste były na pewno inne, też przyjeżdżając z Polski i mierząc się z tą rzeczywistością Patagonii. Na pewno musiałem przejść pewną drogę zmiany moich kryteriów myślenia co do posługi, mojej obecności, sensu kapłaństwa. Więc były takie momenty, natomiast powiem szczerze, że Patagonia też pomogła mi wyprostować wiele moich myśli na temat czy wizji tego, czym jest ewangelizacja, czym jest posługa kapłana i czym jest moja obecność. Ja powiem takie świadectwo, może pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z misjonarzem, z księdzem diecezjalnym w Hiszpanii, Kwaśnej, który do dzisiaj tam posługuje, to już jest staruszek, który ma 90 lat, nie wrócił do Hiszpanii, bo powiedział, że to jest jego dom. I pamiętam, kiedy on mi mówił, że Marcin, pamiętaj, że msza, którą sprawiasz dla dwóch osób tam gdzieś daleko na wiosce, do której jedziesz 220 kilometrów, to jest ta sama msza, którą papież odprawia dla tysięcy ludzi, więc to nie jest ważne, ile osób przychodzi. Oddaj swoje serce. I to mi też pomogło świadectwo tych misjonarzy, takich wiarusów, którzy no, oddają życie pracując tam. Też przy okazji chcę pozdrowić moich współbraci, którzy tam pracują w Patagonii. Tym, który jest tam od początku, jest ojciec Andrzej Ćwik, także serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha, jeżeli może powie się w tej audycji. Także on tam był od początku, jest do dzisiaj.
Ojcze Marcinie, jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, to kontynuujmy je, gdyż za niedługo musimy kończyć naszą audycję, więc mikrofon dla ojca i pozdrowienia, dla kogo ojciec chce je przesłać.
No krótko, żeby nie przeciągać. Tutaj pozdrawiam oczywiście moją rodzinę. Także pozdrawiam księży z moich parafii, dwóch parafii, bo powiedzmy też była pewna zmiana. W moim życiu, w życiu rodziny przenosiliśmy się z jednej miejscowości do drugiej, także księży i parafian z parafii Wróblik Królewski i również Besko, także tutaj moje pozdrowienia szczególnie do tych grup. Pozdrawiam panią Ewę, jeżeli słucha, właśnie z patronatu misyjnego, o którym ojciec Dariusz wspomniał. No i także moich współbraci, którzy byli na antenie, nie mogłem wszystkich wysłuchać, bo akurat byłem w trakcie też spowiedzi dzieci z pierwszej komunii, ale pozdrawiam serdecznie właśnie braci misjonarzy i także braci, którzy posługują na tych różnych polach ewangelizacyjnych w Polsce i poza granicami.
Ojcze Marcinie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Życzymy dużo siły i błogosławieństwa. Ja nigdy nie zapomnę zdjęcia właśnie ojca z Patagonii, który gdzieś tam walczy z jakimś królikiem, oskurowując go, że tak powiem, zdobywając jedzenie, żeby
tak,
jakoś
tak,
tam...
To pamiętne zdjęcie.
Tak, dokładnie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Siły, błogosławieństwa na dalszą posługę misyjną i żeby ten zapał ewangeliczny nigdy się nie kończył.
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcze Dariuszu, ojciec został na placu boju na koniec naszej audycji. Tak podsumowując, ojciec jest misjonarzem, który wrócił do kraju z różnych powodów. Co człowiek głoszący misję tam, gdzieś daleko, co przywozi tutaj, do kraju, kiedy wraca po tych wszystkich latach?
Myślę, to już wybrzmiało w wypowiedziach naszych misjonarzy, z którymi kontaktowaliśmy się. Bodajże ojciec Zenon o tym mówił, że każdy jest ważny człowiek w parafii, na terenie misyjnym. Każdy, który przychodzi do parafii, jest jakby członkiem jednej wielkiej rodziny. Dlatego takie podejście bardzo indywidualne do każdego to jakoś wypełnia serca misjonarzy i towarzyszy, myślę, później po powrocie do ojczyzny. Oczywiście z terenów misyjnych tych wschodnich, gdzie te diaspory są, to taka właśnie też radość z obecności każdego i ból, jeśli ktoś gdzieś jeden nawet znika, przepada. Ja myślę, że to takie uczucie gdzieś mi zawsze towarzyszy. Ja myślę tak, bo pewnie już czas kończyć. Widzę tutaj zegar nieubłagalnie biegnie do przodu. No chciałbym powiedzieć, że przeżyliśmy piękny czas teraz tutaj. Ojcze Wacławie, bardzo gorąco dziękuję za to, że mogliśmy tutaj zorganizować takie spotkanie. Można powiedzieć, że połączyliśmy się najpierw w tej rodzinie naszej redemptorystowskiej. Ja dzisiaj wysłałem maila do wszystkich misjonarzy, ja przypomnę, to jest 90 miejsc. 90 mhm. miejsc wszystkich razem wziętych, czyli w Polsce tylko 24. Na całym świecie 66 miejsc placówek misyjnych. Tak jak już na początku mówiłem, co trzeci polski redemptorysta posługuje za granicą ojczyzny. Więc myślę, że mogliśmy tak się ucieszyć, uradować tym naszym charyzmatem, właśnie tym dziełem misyjnym, który bardzo nas charakteryzuje. Wiem o tym, bo kilka SMS-ów już dostałem od misjonarzy, którym bardzo gorąco za to dziękuję. Myślę, że w tych wszystkich wypowiedziach, które słyszeliśmy, bardzo mnie przynajmniej, ale myślę, że większość słuchaczy ujęła taka radość, zadowolenie. Mało, w ogóle narzekania nie było żadnego. Każdy, kto daje siebie, czuje się spełniony, zadowolony. I tu jest właśnie odpowiedź na to pytanie, gdzie szukać szczęścia w życiu, w jaki sposób to szczęście osiągać. Nie poprzez skupianie się na sobie, ale poprzez ofiarowywanie swojego życia. I to jest właśnie, na tym polega misja. Misja to zadedykowanie swojego życia Panu Bogu i ludziom. Właśnie w życiu nie chodzi o to tylko, żeby być pobożnym. To za mało. To jest ważne, ale to za mało. Trzeba być jeszcze pożytecznym. A jeśli jeszcze do tego dochodzi radość, no to mamy wtedy pełnię szczęścia. Jeśli człowiek jest pożyteczny, czyli daje siebie, daruje siebie innym, z radością jest spełniony.
Tak jak drewno jest drewniane, tak Kościół jest misyjny i każdy z nas, skoro jesteśmy Kościołem, to misyjni jesteśmy. Ojcze Dariuszu, dziękuję bardzo. No i na koniec, jak wszystkim uczestnikom, oczywiście przysługują pozdrowienia.
Oczywiście bardzo gorąco chciałem pozdrowić moich rodziców, którzy pewnie słuchają teraz tej audycji. Parafię, z której pochodzę, księdza proboszcza, wszystkich rodaków, całą rodzinę, przyjaciół. Oczywiście wszystkich misjonarzy, bo wiem, że słuchają, tak jak wspomniałem, z tych 90 miejsc na całym świecie. No i chciałbym zwrócić się do kapłanów, do sióstr zakonnych, do braci zakonnych. Jeśli czujecie w sercu zapał misyjny, że on w was się rozpala, że nie daje wam spokoju, nie obawiajcie się, nie lękajcie się, tylko z odwagą podejmijcie wyzwanie misyjne. Misyjnych wyzwań jest bardzo wiele. I też chciałbym się zwrócić do młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym, jak przeżyć swoje życie. Jeśli bracie, wstąpisz do redemptorystów, to jest 50% prawdopodobne, że wyjedziesz na misję. Oczywiście nie każdy, kto chce, wyjeżdża, ale też nie każdy, kto wstępuje z myślą, że nie chce wyjechać, nie wyjeżdża.
Jest też kilku braci, którzy oczekują na wyjazd i wysyłają prośby nieustannie. Drodzy, był to program rozmowy niedokończone. Jest 23:32, przepraszam. Dzięki technice i dzięki łasce Bożej mogliśmy podczas dzisiejszej audycji rozmawiać ze współbraćmi redemptorystami z Kemerowa na Syberii, z Burkina Faso w Afryce, z Kazachstanem, z Pietropawłowskiem, z Tajliatti w Rosji, z miejscowością Kames i Tirana w Albanii, z Cochabambą w Boliwii, z Villa Angela w Argentynie i z Salwadorem w Brazylii. Tam łączyliśmy się z naszymi współbraćmi. Dziękuję Państwu bardzo za połączenie, dziękuję Państwu bardzo za tę audycję.